Dzieci kochane, cieszę się bardzo, że jesteście. Pomożecie prowadzić różaniec. Będziecie rozważać, mam nadzieję, razem z nami wszystkimi tajemnice różańcowe, ucząc się, że człowiek może mówić co innego, a myśleć co innego. Mieliście już tak kiedyś? A można na przykład czytać coś innego i normalnie człowiek czyta, nie wiem, czy tam już sprawnie jesteście w czytaniu, ale czyta książkę, a nagle myśli i się zorientował, że już 3 strony przeczytałem i nie wiem, co przeczytałem. Chociaż czytałem dokładnie, literka po literce. Myślałem, jestem gdzie indziej. Właśnie taką zdolność mamy wpisaną w nasz umysł i to wykorzystuje modlitwa różańcowa. Mówimy zdrowaś Mario, tak jakbyśmy się pomylili tyle razy w kółko, a myślami jesteśmy ho, 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 gdzie my to dziś będziemy. Ale to później. Ponieważ nie ma was wszystkich, nie zaczniemy dzisiaj od spotkania po mszy świętej dotyczącego chrztu świętego, ale wszyscy jesteście ochrzczeni, prawda? Jakby ktoś nie był, to mama, tata teraz się wzdrygła i mówi, kiedy to zorganizować w takim razie? Bo w waszym wieku, żeby ochrzcić człowieka, to już zgodę musi dać biskup. Więc ponieważ nie zrobimy tego dzisiaj, to mama się wzdrygnie w takim razie jutro albo pojutrze, bo za miesiąc to już by było naprawdę za późno, żeby przygotowywać chrzest. Mama niech się nie wzdryga sama, tata niech się też wzdrygnie, gdyby ktoś z dzieciąt był nieochrzczony. A my, siostry i bracia, dzisiaj od Pana Boga mamy przyjąć no właśnie takie słowo. Bardzo to pięknie się składa. I znowu, drodzy rodzice, do was przede wszystkim, rodzice tych dzieci komunijnych. Pan Bóg codziennie mówi do Kościoła. Pan Bóg codziennie ma każdemu z nas coś do powiedzenia. Te teksty nie są jakimś archiwum starożytności. To są słowa zawsze żywe. No tak, tak jakby to powiedzieć, skrajnie mówiąc, do naszych uszu codziennie dopadają różne rzeczy. Niektóre takie miałkie, że z tego nic nie ma. A niektóre wręcz takie głupie, że z tego może wyniknąć tylko większa głupota zamiast mądrość. Warto się otwierać na słowo, które Pan Bóg daje swojemu ludowi. I warto sięgać do tego. Dzisiaj tych sposobów jest wiele, ja to w ogłoszeniach czasem przypominam. Zachęcam. Niekoniecznie, że trzeba codziennie się wyrywać na Eucharystię do Kościoła. Choć i to czasem jest możliwe. Natomiast w takich serwisach różnych katolickich, gdzie tego Słowa Bożego przede wszystkim do przeczytania, to zawsze to samo jest. Nie? To papież czyta tam po hiszpańsku pewnie, jak czyta sam to, co w Niemczech czytają i w Polsce, wszyscy księża na ambonach. Każdy może przeczytać u siebie w domu, to jest pierwsza rzecz. Druga jest parę takich mądrych serwisów, gdzie codziennie o północy już jest, już można o 5 minut po północy słuchać komentarza jakiegoś człowieka, który jest do tego przygotowany, przysposobiony w Kościele i przez Kościół. I wtedy to słowo staje się dla nas jaśniejsze. Moje zadanie dla nas, tak, ja jestem razem z wami też słuchaczem tego słowa, siostry bracia, to jest trochę rozwinąć tą myśl, tak jak się to w niedzielę dzieje, tylko może w krótszej trochę formie dzisiaj. Bardzo ważna scena, do której nas zaprasza Pan Jezus, tak padła akurat na ten poniedziałek. Więc można powiedzieć, nic osobistego, a równocześnie bardzo osobista uwaga do każdej i każdego, jak tu jesteśmy. Mamy sytuację, w której przychodzi do Pana Jezusa człowiek z tym problemem spadkowym. Jak dobrze posłuchać tej przypowieści Pana Jezusa, to tam jest kilka nawiązań do tej sytuacji. Ale najpierw, co jest bardzo ważna rzecz, odpowiedź Pana Jezusa. I ona naprawdę powinna nas przejąć. Trochę nawet nam zmrozić myślenie. Bo my bardzo często Pana Boga chcemy wykorzystać w taki sposób. To znaczy chcemy z Niego zrobić. Ten akurat chciał albo sędzie, albo rozjemcę. A my jeszcze czasem mamy takie pretensje, że Pan Bóg powinien być lekarzem. Albo Pan Bóg powinien być takim peacemakerem, że gdzieś wkroczy i zrobi pokój. Nie? Albo powinien być zabójcą, że powinien zabić kogoś, kto jest zły. Ludzie posunęli się do takich absurdów, że na przykład za funkcjonowanie Auschwitz oskarżają Pana Boga. Może być większy absurd? To jest jeden z powodów, dla których wielu wzgardziło Bogiem. Kim jeszcze ten Pan Bóg miałby być? Może dróżnikiem i maszynistą. Jak pakowali Żydów w Paryżu do Auschwitz, to Pan Bóg powinien co, poprzestawiać tory? Czy wystarczy, żeby semafory pokierował, żeby pojechali na Bałkany? Od takich naprawdę strasznych oskarżeń Pana Boga. których się kryje to. Dlaczego nie jesteś dróżnikiem? Myślę o tym takim, co tam jakoś przy tych torach coś tam robi, przestawia te wszystkie, jak one się tam nazywają, te przekładnie. Po takie, nie? Że ktoś w szpitalu, Pan Bóg niech będzie lekarzem. Siostry, bracia, zdarza się. Nawet Matce Najświętszej się zdarzyło. Ja przypomnę tą sytuację, ona jest bardzo ważna. Pierwszy znak Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Matka mówi do Niego, nie mają już wina. A Jezus jej na to mówi, czyż to jest moja sprawa, niewiasto? Czy jeszcze nie nadeszła moja godzina? Czy przyszedłem załatwiać sprawę wina na stole? Czy przyszedłem zbawić ludzkość? Pamiętacie, siostry, bracia, bo Zbawiciel jest taki, że to wino na stole się pojawiło dzięki Jego boskiej interwencji. Ale w tym tekście, zaraz na początku, w tym trudnym dialogu z Matką, wychodzi cała prawda. Bóg jest Bogiem. Chrystus jest Zbawicielem. Jeśli funkcjonuje jako, nie wiem, lekarz, terapeuta, kto tam jeszcze, egzorcysta, to akurat faktycznie jego prerogatywy. To jest wszystko dodatkowa rola. Najważniejszą rolą Boga być Bogiem jest Stwórcą, Uświęcicielem i Zbawicielem. Nawet przydzielamy te funkcje stworzenia Ojcu, zbawienia Synowi, uświęcenia Duchowi Świętemu. Wszystkie inne rzeczy, jeśli się dokonują, to one się dokonują dodatkowo. To zawsze jest coś wtórnego. Bo uzdrowienie mojego taty, który leży w tej chwili w Suchej na neurologii, to jest sprawa dużo mniej istotna od tego, żeby mój tata był zbawiony, kiedy przekroczy granicę śmierci. Każdy z nas przekroczy. Więc to jest pierwsza ważna rzecz, którą trzeba z tego słowa zabrać dzisiaj. Człowieku, któż mnie ustanowił? I tutaj sobie możemy po trzech kropkach wpisywać różne. Któż? Kto się ośmiela mnie ściągać na dół? Ja jestem Bogiem, który ciebie podciąga do góry. Tobie pokazuje perspektywę wieczności. Ciebie chcę zbawić. Nie zamykaj mnie w doczesności. Żeby to było tak fajnie, taka sielanka, żebyśmy żyli długo i szczęśliwie. No, Ewangelia jest taka, że Pan Jezus mówi, kto nie niesie mojego krzyża, kto nie idzie stromą i wąską ścieżką, nie może być moim uczniem. Poprzestawialiśmy sobie te semafory, te tory i tak próbujemy Chrystusa zaangażować, a jak nie, to robimy Mu focha. A niektórzy Mu robią takiego focha na całe życie. Jak to? Dzieci umierają w Prokocimiu na onkologii. Są inne wytłumaczenia, które nie jeden medyk poda. Nie jeden zdrowy gospodarz jest w stanie podsunąć. Nie jeden pomysł. Dlaczego one tam umierają na onkologii? A Pan Bóg to, co ma do zrobienia, to zbawić każde z tych dzieciątek. To pierwsza rzecz. Druga, drogi dzieci, nie martwcie się, nie będzie ich wiele dzisiaj, nie powiem wszystkiego, co chciałem przygotować, bo się zrobiłoby późno. Mianowicie druga to jest taka rzecz, którą możemy sobie próbować wyobrazić, że gdyby ten nauczyciel, tak został nazwany Pan Jezus, jeszcze w ogóle jedna rzecz, został nazwany nauczycielem. A któż mnie ustanowił? Gdyby tylko go zredukować do tego, że mądrze uczy, to trochę za mało. To gdyby Pan Jezus poszedł w tą stronę, to przecież ta sytuacja by się nie skończyła. Ten brat miałby pewnie jakieś okoliczności, a jeszcze tego nie uwzględniliśmy. To można tak dzielić woz na czworo, cały czas rozdzielać, a jeszcze potem jakaś ciotka by przyszła i powiedziała, słuchajcie, ale wyście jeszcze jednego zapomnieli. Że ten mój brat, kiedy żył, to on powiedział, a część ma być dla mnie, 3 książki dla moich synów. I co wtedy? Jeszcze raz robimy ten proces rozdzielania majątku po tym, kto umarł. Może najbardziej do niego się odnosiło, siostry, bracia, to Jezusowe, głupcze, już zażądali Twojej duszy od Ciebie. Patrz, co się dzieje teraz z majątkiem, któryś przygotował. O pewnie jakąś marną schedę tu nie chodziło, skoro aż do Chrystusa poleciał. Niech się podzielą ze mną majątkiem. Nie rozdzielił. Żydzi o to bardzo dbali. Nie wiem, co się tam stało, że nie rozdzielił. Ale tego wyjaśniać nie będziemy. Chcę powiedzieć, że Pan Jezus odwraca perspektywę. Nie będziemy się gmyrać. Odwróć w ogóle sposób patrzenia. Ja nie wiem, czy ten człowiek odszedł usatysfakcjonowany, że mu Chrystus opowiedział tą przypowieść, jak strasznie nieszczęśliwy jest człowiek chciwy. Pan Jezus na to odpowiada o wielkiej chciwości. o źródle tej sytuacji, czy w ogóle różnego rodzaju nieszczęścia. Trzeba się odwrócić i popatrzeć, na podstawie czego powstał taki kłopot. Co jest przyczyną tego kłopotu? Chciwość ojca? Nie wiemy, nie będziemy tego sądzić, ale chciwość na pewno. Może tego brata chciwość, który ma tam jakiś powód, żeby zagarnąć wszystko i z nikim się nie chce dzielić. Więc Pan Jezus odpowiada, sięgnijcie do źródła, zobaczcie, co jest, w ogóle się odwróć od tej sytuacji. To się nam bardzo nie podoba. W wielu miejscach Ewangelii są takie zdania, Pan Jezusa, myśmy je tak czasem ugłaskali, tam przykryli jakąś watą taką cukrową. One są po prostu nie dla ludzi, nie na nasze życie, mówimy. Jak to? No i co, on ma zrezygnować z tego? Ma zrezygnować z tego podatku, dlatego że no tak, chciwość to jest rzecz straszna. To nie będę miał nic po ojcu. Ciekawe. Co ma zrobić? A Pan Jezus mówi, uważaj na chciwość. Naucz się hojności, która jest przeciwieństwem tego, co takie chciwe. I to jest druga bardzo ważna rzecz. Czasem Pan Jezus mówi, odwróć perspektywę. Zobacz na to, co jest nadrzędne. Zobacz na to, co jest tak naprawdę źródłem, przyczyną takiej czy innej postawy. I tak sytuacja niech cię wychowa, niech cię nauczy. Trzecia rzecz, której nie możemy pominąć, to jest to gromadzenie skarbów u Boga. Nie tylko dla siebie, ale u Boga. I co to teraz znaczy, siostry bracia? Krótkie cofnięcie się do pierwszej lekcji. Chodzi o uczynki w naszym życiu, czy nie chodzi? No można powiedzieć, słuchając tego ostatniego akapitu, dwa razy nam Duch Święty przez Pawła Apostoła mówi, jesteście zbawieni przez łaskę, nie przez uczynki, żeby się nikt nie chlubił, że ja sobie sam zasłużyłem na niebo. Łaską jesteśmy zbawieni. Łaska uświęcająca jest do zbawienia koniecznie potrzebna. No ale on był taki dobry, ale on był taki robotny. Łaska uświęcająca. I my nie wiemy, kto w tej łasce chodzi. My staramy sądzić siebie każdy sam. Czy ja jestem w stanie łaski uświęcającej, ale ona jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Tak nas Kościół uczy. A z drugiej strony, zaraz Paweł dodaje, jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. A więc jednak są jakieś czyny, które trzeba wypełnić. Tylko jak dobrze posłuchamy Pawła, Ducha Świętego, nauki Kościoła, to wtedy bardziej się będziemy starali o to, żeby odkrywać Bożą wolę. Że są jakieś czyny dla mnie, dla ciebie, z góry przygotowane przez Pana Boga, żebym ja je wypełnił. Z pewnością są te wszystkie czyny, które wykonuję w stanie łaski uświęcającej. Choćbym nie wiadomo, jakie góry przeniósł, będąc w stanie grzechu śmiertelnego, to są tak zwane martwe uczynki. I tu już nie będę ciągnął tego, ale ten początek był cały taki, nie? Że można funkcjonować. Jest w ogóle taki sposób życia. Tylko to jest sposób życia według tego świata. To jest doczesny sposób życia, kiedy człowiek może być góry zdobywać, na siłowni ćwiczyć, tylko że jest martwy przed Panem Bogiem. Rozkłada się przed Panem Bogiem, ponieważ dominuje w nim grzech, dominuje w nim jakieś okropieństwo. On sam czasem nie wie, jak sobie z tym poradzić. To nam dzisiaj też Pan Bóg mówi w tej lekcji. Nie, oczywiście nie jest to cała nauka Boża. Jest to tylko parę zdań, które dobry Bóg daje swoim dzieciom na ten poniedziałek 29 tygodnia zwykłego. Przyjmijmy je z wdzięcznością. Amen.